Teraźniejsza prawda numer 93, marzec, kwiecień 1938 roku. Trąd, figura i poza figura. Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdziały 13 i 14. Angielska teraźniejsza prawda z 1936 roku, strony od 85 do 94. Przed omówieniem 12 rozdziału, 4 Mojżeszowej, którego najwyższy szczyt okazuje się w trądzie Marii, będzie dobrze nam zbadać szczegóły o trądzie, jak one są podane w 3 Mojżeszowej i rozdziałach 13 i 14. Ponieważ przez to będziemy w lepszym stanie korzystać z badania 4 Mojżeszowej rozdziału 12. Trąd jest jedną z chorób, której się ludzie najwięcej obawiają, a której najmniejszym strasznym zarysem jest jej prawie nieuleczalność. On jest przeważnie azjatycką chorobą, chociaż czasami znajduje się poza Azją. Gdy trąd pokrywał całą osobę, to reprezentował upadłość adamową, 3 Mojżeszowa rozdział 13 wersety 12 i 13, lecz gdy pokrywał tylko część ciała, to reprezentował nieczystość wielkiego grona. Z wyjątkiem wersetów 12 i 13, 3 Mojżeszowa rozdziały 13 i 14, mówią o trądzie, będącym tylko na częściach ciała, lub na szacie, albo w domu. Nie moglibyśmy zrozumieć, dlaczego ktoś zupełnie okryty trądem miałby być uważany za czystego z punktu 3 Mojżeszowej rozdziałów 13 i 14, a ktoś uważany za nieczystego, jeżeli miał trąd tylko na pewnej części swej osoby, chyba że Pan zamierzył wykazać dwojaki trąd w poza figurze. Ten w figurze mający go po całym ciele, będąc uważany jako wyobrażający osobę, lub klasę, mającą inny gatunek poza figuralnego trądu od tego zobrazowanego przez człowieka, który miał go tylko miejscami na swym ciele. Gdy przypatrzymy się poszczególnym gatunkom trądów wspomnianym w 3 Mojżeszowej rozdziałach 13 i 14, z wyjątkiem tego, który jest wspomniany w 3 Mojżeszowej rozdziale 13 wersetach 12 i 13, to dowiadujemy się, że one zawsze odnoszą się do wyszczególnionych form tegoż, sadzel, opuchlina, 3 Mojżeszowa rozdział 13 wersety od 9 do 11 i od 14 do 17, wrzód, wersety od 18 do 23, sparzelina, wersety od 24 do 28, trąd głowy, wersety od 29 do 44, trąd w szacie, wersety od 47 do 59, i trąd w domu, 3 Mojżeszowa rozdział 14 wersety od 33 do 53. Chociaż trąd po całym ciele stosownie reprezentuje upadłość adamową, która kazi wszystkich ludzi, każdego we wszystkich jego zdolnościach i zaletach, to jednak trąd umiejscowiony nie reprezentowałby takiego stanu, który jest pospolity wszystkim ludziom. On musi dlatego reprezentować nieczystość, która jest umiejscowiona w jednej klasie. Tą klasą, z rozmaitych powodów, które będą przedstawione w dalszym ciągu naszego badania, jest wielkie grono. Przeto umiejscowiony trąd reprezentuje nieczystość wielkiego grona. Otrędowa ciała Maria, 4 Mojżeszowa rozdział 12, jest pierwszorzędnym typem na wielkie grono w ich nieczystości. Tak jak nieotrędowa ciały Aaron w 4 Mojżeszowej rozdziale 12 reprezentuje członków maluczkiego statka wynajdujących wady i nieco wtrącających się i sprzeciwiających się Jezusowi, gdy on przemawia przez swoje specjalne mówcze narzędzia, Tak też otrędowa ciała Maria reprezentuje wynajdujących wady i wtrącających się członków wielkiego grona i sprzeciwiających się Jezusowi, gdy on przemawia przez swoje specjalne mówcze narzędzia. Jej otrędowa cenie reprezentuje, jak tacy członkowie wielkiego grona stają się nieczystymi w doktrynie. 1 Tymoteusza rozdział 1 wersety 19 i 20 i w postępowaniu życiowym. 1 Koryntów rozdział 5 wersety od 1 do 4, a wydalenie jej poza obóz reprezentuje utratę społeczności, jaką nieczyste wielkie grono doznaje. 1 Tymoteusza rozdział 1 werset 20, 1 Koryntów rozdział 5 wersety 5 i od 9 do 13. Naaman, Syryjczyk, 2 Królewska rozdział 5, jest figurą na zwolenników towarzystwa w roku 1919 i 1920, jako zalegalizowanych członków korporacji upoważnionej od rządu. Przeto świecką, biblijnego towarzystwa strażnicy i broszur. Przeto on reprezentuje pewną grupę wielkiego grona, jako składającą się, z pewnego poglądu, z urzędników stanu, państwowych, którymi są ci, którzy są członkami korporacji upoważnionej od stanu. To jest trochę ostre dla tych, którzy mówią, że rząd Stanów Zjednoczonych jest częścią organizacji szatana, gdyż w Biblii są przedstawieni jako urzędnicy owych stanów z pewnego punktu widzenia. Gieze i jego dom stając się trendowatym, 2 Królewska rozdział 5 werset 27, reprezentuje J.F. Rutherforda i jego specjalnych pomocników, jako mających nieczystość wielkiego grona, włożoną na siebie na wieki. Uzyjasz, 2 Kronik rozdział 26 wersety od 19 do 23, reprezentuje Jotefra, objawiającego się, jako mającego nieczystość wielkiego grona w roku 1917, w łączności z jego wtrąceniem się, jako wykonawca korporacji w pewną pracę kapłańską w Anglii. Szczegóły tyczące się poza figur trądu Naamana, Giezego i Uzyjasza spodziewamy się opisać kiedyś później. Przytaczamy je tu tylko jako figury na nieczystość wielkiego grona. Powyższe wypadki pomogą nam zrozumieć, że umiejscowiony trąd reprezentuje nieczystość wielkiego grona, a poszczególne dowody okażą się, gdy damy szczegóły odnośnie trzeciej Mojżeszowej rozdziałów 13 i 14. Po tych ogólnych wyjaśnieniach jesteśmy gotowi zająć się szczegółami tych rozdziałów. Przyprowadzenie trędowatego do kapłana. Jehowa mówiąc do Mojżesza i Aarona, werset 1, reprezentuje Boga we wieku Ewangelii, szczególnie w żniwie wieku żydowskiego i w żniwie wieku Ewangelii, a nawet szczególnie i w Epifanii, przemawiającego do Jezusa, jako swego wykonawcy, mówczego narzędzia i wodza duchowego Izraela, Mojżesza, i jako arcykapłana Kościoła, Aarona. Werset 2 podaje pewne objawy, które mogą być znakiem trądu, chociaż niekoniecznie tak dowodzą, czego dalszy wynik pokazuje. Jednakowoż one były wystarczające do wzbudzenia obawy, że ten, co je posiada, może mieć trąd. Z tego powodu rozkaz jest dany, żeby człowiek z tymi objawami był przyprowadzony do Aarona, lub do jednego z synów jego. Ponieważ tylko ogólne określenia tych objawów są dane w wersetach od 2 do 8. A szczegóły są dane w wierszach, począwszy od wersetu 9, przeto nie będziemy tu tłumaczyć poza figur sadzela, opuchliny, blizny, lub białej plamy, lecz zostawimy je na później, gdy przyjdziemy do szczegółów, ponieważ jak postąpimy, to dalej zobaczymy, że wersety od 2 do 8 określają trąd ogólnie, a nie szczegółowo. Aaron tu reprezentuje naszego Pana jako naszego arcykapłana. Przyprowadzenie podejrzanego o trąd do Aarona reprezentuje przyprowadzenie do naszego Pana, jako arcykapłana działającego przez swoje specjalne oko, usta i rękę, podejrzanego o nieczystość wielkiego grona dla zbadania jego sprawy. Iż trąd tu zobrazowany nie może odnosić się do upadłości odziedziczonej po Adamie, jest widoczne z faktu, że nie było potrzeba zbadania, ażeby stwierdzić, czy ktoś go ma, czy nie, gdyż wszyscy ludzie mają go przez odziedziczenie i wszyscy kapłani są zupełnie obeznani z tym faktem. Przeto podejrzany trąd tu reprezentuje podejrzaną nieczystość wielkiego grona, która musi być zbadana, ażeby poznać, czy ona jest nieczystością wielkiego grona, czy nie. To więc jest naszym pierwszym poszczególnym powodem na twierdzenie, że z wyjątkiem tego, który jest omawiany w wersetach 12 i 13, trąd 3 Mojżeszowej rozdziałów 13 i 14 reprezentuje nieczystość wielkiego grona. Drugi powód jest ten, my nie przynosimy do kapłaństwa upadłości Adamowej do zbadania, czy ona jest obecna, czy nie, gdyż pracą kapłańską teraz jest, w wieku Ewangelii, nie wyłącznie z grzechem Adamowym, lecz z ludem Bożym, a tylko wyjątkowo z grzechami ludu Bożego, o ile oni mają do czynienia z grzechem jako kapłani. Jak jest tu uczynione to pozafiguralne przyprowadzenie? Przez sprzeciwianie się ludu Bożego tej nieczystości wielkiego grona, to jest, sprzeciwianie się ich rewolucjonistycznym naukom i praktykom. Tym sposobem przyprowadzamy takich do pozafiguralnego Aarona, lub do jednego z pozafiguralnych kapłanów. Pewne szczegóły odnośnie pozafigury muszą być tutaj podane, jeżeli ona ma być właściwie zrozumiana. Jak są tacy pozafiguralni trędowaci przez nas przyprowadzeni pod uwagę naszego arcykapłana do zbadania? Na pewno nie przyprowadza się do niego, aby zbadać jako takich. Ponieważ on zna tę sprawę zanim ktokolwiek z nas zaczął podejrzewać ją, gdyż on wiedział kiedy każdy utraci już korony utracił swoją koronę, co w każdym wypadku stało się przed październikiem 1914 roku. Jak więc oni są przyprowadzeni do niego do zbadania? Odpowiadamy, oni są przyprowadzeni do niego do zbadania jego czynnością przez jego specjalne oko, usta i rękę. Iż to jest prawdą, możemy widzieć z wypadku podanego w pierwszym liście do Koryntów rozdziału 5, brata z Koryntu, który ożenił się z swą macochą i popełnił kazirodztwo. Pan Jezus wiedział o tym kazirodztwie, gdy ono było popełnione, i wiedział o rozmyślności połączonej z wykonaniem tego. Lecz jego specjalne oko, usta i ręka przy tej okazji, Paweł, nie wiedział tych szczegółów, a ponieważ one w tym działały jako oko, usta i ręka Jezusowa, w imieniu Pana naszego Jezusa, z mocą Pana naszego Jezusa, werset 4, on musiał zbadać tę sprawę, ażeby ją właściwie rozsądzić. Przeto rozumiemy, że Aaron tu figuruje naszego Pana w jego działaniu przez swoje specjalne oko, usta i rękę. Od czasu, kiedy natchnienie ustało, Jezus nie działał przez kogoś, jako oko, usta i rękę w tym celu, aż w Epifanii, ponieważ, ażeby wiedzieć kto należy do wielkiego grona wymagało natchnienia, zanim Bóg zaczął liczyć się z nim, jako z klasą podczas Epifanii. Przeto przyprowadzić podejrzanego członka wielkiego grona do pozafiguralnego Aarona teraz, znaczy przyprowadzić takiego pod czynność naszego Pana do zbadania i ogłoszenia swego sądu przez posłańca epifanicznego. Żadna inna osoba nie jest użyta przez Pana do takiej czynności. Lecz ktoś może zarzucić, czy werset drugi nie mówi, że podejrzany może być przyprowadzony do podkapłana? Odpowiadamy, tak. lecz ten podkapłan nie figuruje indywidualnego kapłana, co byłoby prawdą, gdyby jego imię było podane, jako figurujące jednostkę przy końcu wieku. Ale ponieważ żadne imię nie jest podane, dlatego on nie figuruje jednostki przy końcu wieku, ani też w innym czasie, chociaż w innym czasie, taki wymieniony kapłan, jak Eleazar, reprezentowałby 12 apostołów, nie jednostkę, a Itamar, 35 członków gwiazd, nie jednostkę, pomiędzy dwoma żniwami. Kogo więc figuruje podkapłan, który badał trąd i ogłaszał wyrok? Na szczęście, tak jak we wypadku z okiem, ustami i ręką pozafiguralnego Aarona, mamy tekst Nowego Testamentu, 1 Koryntów rozdział 5 werset 4, jako odpowiedź na to pytanie, tak też mamy tekst Nowego Testamentu, który nam da odpowiedź na obecne pytanie. Jest to 1 Koryntów rozdział 5 wersety 4 i 5. Tu nam jest powiedziane, że oprócz tego, iż nasz Pan działał przez Pawła, jako swoje oko, usta i rękę, zbór koryncki też działał, a w wersecie 13 jest mu rozkazane tak uczynić. Zgodnie z tym rozumiemy, że podkapłan badający i decydujący sprawę podejrzanego o trąd reprezentuje zbór badający i decydujący odnośnie podejrzanego z wielkiego grona. Z tego wnioskujemy, że żaden członek zboru, jako jednostka, nie ma prawa badać i wydawać opinii odnośnie podejrzanego z wielkiego grona. Oprócz arcykapłana działającego przez swoje specjalne oko, usta i rękę, to może być uczynione tylko przez zbór i to tylko w wypadku, gdy się ma do czynienia z członkami tego zboru. Żaden zbór nie może tego uczynić odnośnie członków innego zboru, ponieważ zakres jego działalności nie wchodzi w inne zbory. Odnośnie Kościoła powszechnego pod tym względem jedynie nasz Pan ma pieczę, działając przez swoje oko, usta i rękę względem Niego. Pierwsze zdanie wersetu 3 mówi o zbadaniu podejrzanego o trąd. To reprezentuje, że pozafiguralny kapłan będzie egzaminował podejrzanego z wielkiego grona, co dowodzi, że nasz Pan nie życzy sobie, aby kapłan zamknął swoje oczy odnośnie faktów tej sprawy, jak to niektórzy okrzyczeli pozafiguralne egzaminowanie, jako odkrywanie kogoś z szaty, lecz życzy sobie, ażeby ostrożna inspekcja aktualnego stanu podejrzanego z wielkiego grona była uczyniona. Zdania w pośrodku wersetu 3 mają dwa niezawodne objawy prawdziwego trądu. Po pierwsze, sadzel, na którym włosy muszą pobieleć, i, po drugie, który musi być głębszy niż powierzchnia skóry. Co jest złego w takim wypadku, gdy włosy pobielały, to jest, stały się gorsze, zarażone? Na co to jest figurą? Włosy w symbolach biblijnych figurują władzę ludu Bożego, prawdziwego i nominalnego, co można zauważyć z włosów Samsona, Sędziów rozdział 16 wersety 17, 19, 22 i 30, i z tych, co mieli włosy jako niewiasty, nominalne kościoły, Objawienie rozdział 9 werset 8. Pierwotną władzą prawdziwego ludu Bożego jest prawda, Daniela rozdział 8 werset 12, rozdział 12 werset 7, a ich drugorzędną władzą są zarządzenia Boże na wykonywanie pracy pańskiej. Z tymi dwiema rzeczami po ich stronie oni nie mogą być pokonani. Pobielenie ich włosów oznacza, że skażenie prawdy i jej zarządzeń się zaczęło. Przeto jeden z objawów nieczystości wielkiego grona jest ich skażenie prawdy i jej zarządzeń, rewolucjonizm przeciwko prawdzie i zarządzeniom prawdy, lub innymi słowy, usunięcie prawdy na bok, a wstawienie błędu na jej miejsce i usunięcie na bok zarządzeń pańskich, a postawienie innych w ich miejsce. Innymi słowy, pobielenie włosów w ranie reprezentuje to, co jest nam literalnie powiedziane w Psalmie 107 wersetach 10 i 11, co od wielu lat uważaliśmy za znak, czyli wskazanie nieczystości wielkiego grona. Ostateczny dowód trądu. Lecz werset 3 podaje drugi objaw, który musi być obecny, zanim można by kogoś z pewnością ogłosić, że jest trędowatym. Ta rana musi być nie tylko powierzchowna, nie tylko tak głęboka jak skóra, ale musi być głębsza niż skóra, na spojrzeniu byłby głębszy, niż insza skóra ciała jego. Innymi słowy, to musiało być głęboko zakorzenione zło. To reprezentuje fakt, że ten rewolucjonizm musi być ciągle rozmyślny. Więc, tak jak to już wiele razy wykazaliśmy, ten rewolucjonizm musi być trwały, odporny miłym odradom, napomnieniom i przepowiedzeniom, zanim można kogoś uważać za członka wielkiego grona, jako symbolicznego trędowatego. Dlaczego musi taka rozmyślność być połączona z tym rewolucjonizmem? Ponieważ wszyscy kapłani, oprócz Jezusa, uczynili pomyłki w sprawach nauczania i zarządzenia, co znaczyłoby, że jeżeli tylko symboliczne pobielenie włosów byłoby pewnym dowodem nieczystości wielkiego grona, to wszyscy kapłani, oprócz Jezusa, odpadliby od wielkiego grona. W takim razie nie byłoby maluczkiego statka, ponieważ w wielu rzeczach wszyscy błądzimy. Na przykład, jak często w naszych badaniach bereańskich dajemy błędne odpowiedzi. W naszym usługiwaniu często używamy niewłaściwej metody do wykonywania pracy pańskiej. Lecz one same jedynie nie skaziłyby nas nieczystością wielkiego grona. Jest to tylko wtedy, gdy trwanie w tym przeciwko miłemu odradzaniu, napominaniu i przepowiadaniu nastąpi, że to jest nieczystością wielkiego grona, ponieważ wierni, gdy im się w ten sposób odradza, napomina i przepowiada, porzucają swoje błędy i niewłaściwe zarządzenia. To pokazuje, że ich zboczenia były ze słabości, a nie z rozmyślności. Więc tylko wtedy możemy być pewni, że mamy do czynienia z nieczystością wielkiego grona, gdy w nowym stworzeniu widzimy skażenie prawdy i jej zarządzeń, pobielałe włosy, i silne trwanie w tym, głębsze niż skóra. Tak więc w figurze i poza figurze mamy nieomylne objawy figuralnego i pozafiguralnego trądu. W figurze, kiedy kapłan zobaczył te dwa figuralne objawy, pobielałe włosy i sadzel głębszy niż skóra, one miało głosić pacjenta trędowatym, nieczystym. Werset 3. W pozafigurze, gdy badający kapłan zobaczy w nowym stworzeniu ciągłe buntowanie się przeciw prawdzie i jej zarządzeniom, to on ma ogłosić winnego pozafiguralnym trędowatym, jako mającego nieczystość wielkiego grona. To się działo już od roku 1917, i to mimo protestów pozafiguralnych trędowatych, a czasami niepoinformowanych kapłanów, którzy przeciwko tej pracy rozkazanej od Boga wołają sądzenie. To jest prawda, że po zaśnięciu apostołów aż do Epifanii, było zabronione mówić, że ktoś posiada nieczystość wielkiego grona, ponieważ do czasu, kiedy Epifania się zaczęła, trzeba było być natchnionym, ażeby zrobić diagnozę sprawy podejrzanej o nieczystość wielkiego grona, a takie natchnienie ustało od śmierci ostatniego apostoła. Tylko od zaczęcia się Epifanii Pan objawił nam znak członkostwa w wielkim gronie. Przeto nikt nie mógł wiedzieć, z wyjątkiem przez natchnienie, przed dowiedzeniem się tego znaku, kto jest w wielkim gronie. Z tego powodu, ten znak nie będąc znany przed Epifanią, nasz pastor częstokroć ostrzegał braci, żeby nie sądzili, kto jest w wielkim gronie. Takie ostrzeganie było słuszne na czas przed Epifanią, lecz on wyraźnie nauczał, że taki sąd przyjdzie przy końcu wieku w Epifanii. Zobacz reprint z 1910 roku, strony od 243 do 245, reprint z 1911 roku, strony 22 i 349, reprint z 1914 roku, strony 38 i 79, z 1916 roku, strona 191, pytanie 10 w raporcie konwencyjnym, i tak dalej, Epifania będąc okresem, 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1, na odłączenie maluczkiego statka od wielkiego grona, którzy są zaliczeni do wyrażenia żywych, rozumie się, ci, którzy będą współdziałali inteligentnie z Panem w tej pracy rozdzielania, musieliby znać znak członkostwa w wielkim gronie, uporczywy rewolucjonizm przeciwko prawdzie i jej zarządzeniom. Przeto nasz pastor nauczał, w raporcie konwencyjnym z roku 1916, strona 191, pytanie 10, że gdy rozłączenie pomiędzy maluczkim statkiem a wielkim gronem nastąpi, to będzie właściwym wskazać, kto jest w wielkim gronie. To sądzenie po czasie jest nakazane w pierwszym liście do Koryntów w rozdziale 4 wersecie 5 i w trzeciej księdze Mojżeszowej rozdziale 13 wersetach 3, 8, 15, 20, 22, 25, 27, 30, 36 i 44, a ci, którzy wypowiadają się przeciwko temu, to czynią to przeciwko temu, co Bóg nakazał, i rozumie się, będą musieli zadośćuczynić za takie postępowanie, które w niektórych jest z powodu nieświadomości, a w wielu jest mniej więcej zuchwalstwem, a w niektórych jest mniej więcej rozmyślne. Tak jak główny zarzut w wielkim nominalnym kościele przeciwko prawdzie parouzyjnej wyrażał się słowami druga sposobność, tak też główny zarzut w małym nominalnym kościele przeciwko prawdzie Epifanii i jej pracy wyraża się słowem sądzenie. Wiersze od 4 do 6 omawiają wypadki, które nie są dostatecznie rozwinięte, aby można je ostatecznie osądzić, lecz jednak dalej są podejrzewane o trąd i dlatego powinny dalej być badane i trzymane pod obserwacją. Blizna stając się białą to jest, taką jak zdrowa skóra, figuruje, że rewolucjonizm został zastąpiony prawdą i zarządzeniami prawdy w podejrzanym, pod wpływem dotyczącego nauczania. Iż ona nie była głębszą niż skóra, reprezentuje brak uporczywego trwania w rewolucjonizmie. To, że włosy nie pobielały w niej, reprezentuje, że ów rewolucjonizm był bardzo mały, lub w nieważnej sprawie. Jednak taki, który był w takim stanie, stał się podejrzanym o trąd w figurze i musiał być odpowiednio traktowany, zamknięty przez 7 dni i trzymany pod dostateczną obserwacją. To figuruje fakt, że gdy ktoś jest bardzo bliski niebezpieczeństwa nieczystości wielkiego grona, to ma być pilnowany i wzięty pod obserwację, 7 dni figurując, że to ma być uczynione zupełnie i dostatecznie, to jest, badający kapłan, specjalne oko, usta i ręka pańska, lub zbór, nie ma w pośpiechu wydać wyroku w danej sprawie, ani on, ani zbór nie mają wydawać sądu nagle w tej sprawie. On, lub zbór ma wziąć dosyć czasu i zrobić ostrożne obserwacje, zanim przyjdzie do rozstrzygnięcia, ponieważ niewłaściwy wyrok przynosi wiele złego wszystkim, których to się tyczy. Przeto Pan urządził figurę, aby pokazywała, że on da pozafiguralną naukę odnośnie sposobu i ducha, jak to powyżej wskazano. W figurze zamknięcie znaczyło mniej więcej wstrzymanie, i figuruje to, że podejrzany będzie mniej więcej wstrzymany przez badającego kapłana, którego śledzące czynności już same przez się powstrzymują go. Tak jak werset czwarty pokazuje, że kapłan nie ma być za prędki, aby ogłosić osobę trędowatą, tak werset piąty pokazuje, że on nie ma być za prędki, aby ogłosić ją czystą. To jest wskazane przez zdanie, że chociaż zaraza nie rozszerzyłaby się w pierwszych siedmiu dniach, to jednak podejrzany nie ma być ogłoszony czystym, lecz ma być przez siedem dni dłużej zamknięty, ponieważ możliwie dosyć czasu jeszcze nie było dozwolone zarazie okazać się, co do jej prawdziwej natury. Tak też w pozafigurze badający kapłan nie ma się spieszyć. Jeżeli drugie zbadanie nie wystarczy, to trzecie ma być podjęte i sprawa ma być pod obserwacją tak długo, aż będzie można ją zupełnie i właściwie rozstrzygnąć. A wtedy, jeżeli uporczywy rewolucjonizm nie okaże się, to ów brat ma być ogłoszony jako niewinny nieczystości wielkiego grona. Werset szósty. Jeśli w figurze zaraza była tylko świerzbem, który, rozumie się, nie byłby trądem, podejrzana osoba miała być ogłoszona czystą. W pozafigurze byłaby to wada słabości lub nieświadomości, co też, rozumie się, wszyscy podkapłani mają, przeto podejrzana osoba powinna być ogłoszona jako nie mająca nieczystości wielkiego grona. Podejrzany piorąc swoje szaty, figuruje danego brata w pozbywaniu się tej słabości lub nieświadomości przez Słowo Boże, co zostawia go pozafiguralnie czystym, werset szósty. Lecz jeżeli po pierwszych siedmiu dniach, gdy podejrzany był widziany przez kapłana, aby go oczyścić, świerz prostrzeżyłby się, to kapłan miał go znowu obejrzeć. Pozafiguralnie to znaczyłoby, że jeżeli po pierwszym obserwacyjnym okresie ów pozafiguralny kapłan zauważyłby, iż podejrzany okazuje niesprzyjające objawy, to on ma czekać jeszcze trochę dłużej w nadziei, że ten brat może jeszcze naprawi się, napominając go, ażeby się naprawił, werset siódmy. Lecz jeżeli po tych trzech usiłowaniach, aby przyprowadzić takiego do opamiętania się, jego rewolucjonizm się powiększa, to wtedy badający kapłan ma ogłosić, osądzić go winnym nieczystości wielkiego grona, co znaczy, że on zerwie kapłańską społeczność z nim. Nasze badanie wersetów od pierwszego do ósmego wskazuje, iż one tylko podają nam rzeczy ogólnie, a nie szczegółowo o trądzie, w figurze i poza figurze. W następnych wierszach tego rozdziału znajdują się szczegóły. Całe postępowanie określone w wersetach od pierwszego do ósmego dowodzi, że tu nie ma żadnej wzmianki, żeby trąd figurował upadłość adamową, która bez żadnego badania wiemy wszyscy, iż istnieje we wszystkich. Natomiast ta, o której tu jest mowa, w pozafigurze jest ograniczona tylko do pewnych osób i wymaga badania, aby ją odkryć, przeto te wiersze omawiają figuralnie nieczystość wielkiego grona. 6. Form trądu. W pozostałej części trzeciej Mojżeszowej rozdziale 13 5 szczegółów o trądzie jest podanych. W tym rozdziale jest mowa o pięciorakim trądzie, wersety od 9 do 17, o sadzelu, czyli o puchlinie, wersety od 18 do 23, o wrzodzie, wersety od 24 do 28, o sparzelinie, wersety od 29 do 44, o zarazie głowy, wersety 45 i 46, o obejściu się z pacjentem, i wersety od 47 do 59, o zarazie szaty. Cztery z tych form trądu zarażały osoby, a jedna, rzeczy, szaty, A w trzeciej Mojżeszowej rozdziale 14 wersetach od 33 do 53 szósta forma trądu jest nam przedstawiona. Trąd w domu. Najpierw zwrócimy naszą uwagę na te cztery rodzaje trądu, które dokuczały ludziom. Te cztery rodzaje literalnego trądu równają się czterem rodzajom nieczystości wielkiego grona. Trąd objawiający się w opuchlinie, czyli sadzelu, reprezentuje grzech wielkiego grona, jako pewny rodzaj jego nieczystości. Trąd objawiający się przez wrzód figuruje samolubstwo wielkiego grona jako rodzaj jego nieczystości. Sparzelina trądu figuruje światowość wielkiego grona jako rodzaj jego nieczystości. Trąd głowy symbolizuje błąd jako rodzaj jego nieczystości. Biblia uczy, że członkostwo w wielkim gronie objawia się w którejkolwiek z tych form złego, nawet tak jak trąd objawiał się w tych czterech powyżej wspomnianych formach. Jesteśmy często oskarżeni o używanie figur do nauczania doktryn. To oskarżenie jest przekręceniem sprawy. Tak jak nasz pastor, tak też i my często używamy ich, aby ilustrować doktryny nauczane wyraźnie w Piśmie Świętym. Zauważmy więc wpierw, jak Biblia w literalnych wersetach uczy, że grzech spowodował utratę czyjejś korony i spowodował jego objawienie się jako taki. Był to grzech najgorszej formy nieczystości, kazirodztwa, który stał się powodem utraty korony tego brata koryńskiego i jego objawienia się jako brata w wielkim gronie, 1 Koryntów rozdział 5 wersety od 1 do 13. Jest to grzech, który plami szaty i Juda przedstawia nam, że szaty niektórych braci z wielkiego grona są splamione. Judy rozdział 1 werset 23. Z tego widzimy, że literalne wersety Pisma Świętego dowodzą, że grzech spowodował utratę koron i objawił tę stratę. Teraz przystąpimy do badania wersetów od 9 do 17, które figurują grzech jako jeden rodzaj nieczystości wielkiego grona. Sadzel trądu, czyli opuchlina, werset 10, naprawdę stosownie reprezentuje grzech wielkiego grona, jako formę jego nieczystości, ponieważ, co jest grzech w ostatecznej analizie, jak nie opuchnięciem, nadymaniem, siebie przeciwko Bogu i Jego woli? Przecież grzech jest zuchwałym nadęciem własnej woli przeciw porządkowi Bożemu i Jego zwierzchności. A według tego zapatrywania, jeżeli grzech wielkiego grona jest przedstawiony przez jaką formę trądu, to najstosowniej jest przedstawiony przez sadzel, czyli opuchlinę. Przeto mówimy, że opuchlina trądu figuruje grzech wielkiego grona, jako rodzaj jego nieczystości. Barwa opuchnięcia, biała, nasuwa na myśl chorobę grzechu. Pobielanie włosów figuruje, że ten grzech jest połączony z błędem w nauce i zarządzeniu. Istotnie, gdyby to było sprawą grzechu samego, to tylko przez natchnienie moglibyśmy wiedzieć, czy ów grzech spowodował utratę korony, gdyż nie jesteśmy w stanie osądzić, do jakiego stopnia Bóg przypisuje dany grzech innym powodom niż słabości i nieświadomości. Ale jeżeli ktoś zgrzeszył jakimś wielkim grzechem i zauważymy, że on ślepnie odnośnie prawdy i jest pijany błędem tyczącym się nauki i zarządzeń, żeby się uczyniły włosy białe, werset 10, to mamy częściowy, chociaż niezupełny dowód, jego utraty korony. Mówimy częściowy, a nie zupełny dowód, ponieważ musi być coś więcej z tym, aby było zupełnym dowodem, musi być trwanie w tym błędzie, zdrowe, żywe, czerwone, surowe, przepis redaktora wersji audio. W starszych przekładach użyte jest tu słowo dziwie lub dzikie, nowsze używają słowa żywe. Koniec przepisu. Ciało na tym sadzelu, co udowodnią, że ta choroba jest głębiej niż tylko w skórze, nie tylko powierzchowna sprawa. Gdy te dwie rzeczy nastąpią po popełnieniu mniej więcej wielkiego grzechu, to my wiemy, że ten grzech spowodował utratę korony danemu bratu lub siostrze i objawia ich jako utracjuszy koron. Znaczenie przymiotnika w wyrażeniu trąd zastarzały, werset 11, zdaje się być w takim samym, jak znaczenie słowa poprzedni, przeszły, lub dawny, w wyrażeniu przeszłym, pożądliwością. 1 Piotra rozdział 1 werset 14, 2 Piotra rozdział 2 werset 20. W ostatnio przytoczonym wersecie czytamy o ujściu, zwyciężeniu plugastw poprzednich, a potem poddaniu się im znowu. Gdy badający kapłan znajdzie takie warunki obecne, to wtedy ma uczynić, co Paweł i Koryncki zbór uczynił w podobnym wypadku, ogłosić złoczyńcę winnym nieczystości wielkiego grona popełnionej w formie grzechu, werset 11. Krótkie załatwienie się z takim jest udowodnione być właściwym postąpieniem, na co wskazuje nie tylko koniec wiersza 11, nie będzie go zawierał, ale także krótkie załatwienie się Pawła i Koryntian z tym kazirodzkim bratem. Na pierwszy widok myśl wyrażona w wersetach 12 i 13, że jeżeli ktoś jest całkowicie okryty trądem, to ma być uważany za czystego, zdaje się być bardzo dziwną i nienaturalną. Naturalnie pytanie nasuwa się, dlaczego on nie miałby być uważany za najnieczystszego z nieczystych? Na to naturalne pytanie można tylko rozumnie odpowiedzieć w następujący sposób. Trąd, jeżeli pokrywał całe ciało, jest od Boga użyty jako figura dziedzicznej upadłości Adamowej, ponieważ ona kazi wszystkie nasze uczucia i zalety, i ponieważ wszyscy ludzie mają ją, maluczkie statko, wielkie grono, klasa, w której śmierci, młodociani święci, usprawiedliwieni i nieusprawiedliwieni. Natomiast trąd częściowy jest od Boga użyty jako figura na dodatkową nieczystość wielkiego grona. A ponieważ i w tym i w następnym rozdziale nasz Pan dostarcza nam samych typów nieczystości wielkiego grona, przeto ten, którego ciało było zupełnie pokryte trądem, nie mógłby być użyty jako typ nieczystości wielkiego grona, dlatego on byłby figurą na takiego, który jest oczyszczony z tej szczególnej pozafiguralnej nieczystości, określonej w tych dwóch rozdziałach. Przeto wersety 12 i 13 określają formę trądu, którą te dwa rozdziały jako całość nie omawiają figuralnie, ani pozafiguralnie, i dlatego ona jest wykluczona spod uwagi, gdy zastanawiamy się nad formami trądu omawianymi w tych rozdziałach figuralnie lub pozafiguralnie. Możemy natychmiast zauważyć, że jeżeli Bóg używa formy trądu, która pokrywa całe ciało, jako typu upadłości Adamowej, która kazi wszystkie władze i zalety wszystkich klas, to ta forma trądu nie mogłaby być użyta jako typ nieczystości wielkiego grona, ponieważ wszystkie inne klasy, włączając, na przykład, maluczkie statko, które nie ma nieczystości wielkiego grona, mają ten gatunek pozafiguralnego trądu. Przeto fakt, który wersety 12 i 13 dają nam pod uwagę, jest przekonywującym dowodem, że nieczystość wielkiego grona, a nie upadłość Adamowa, jest zobrazowana przez te formy trądu wyszczególnione w III Mojżeszowej 13 i 14 rozdziale. Zdania w wersetach 12 i 13 stosują się do osoby, której trąd jest biały po całym ciele, lecz jeżeli, werset 14, mięso żywe okazałoby się na tej osobie i byłoby umiejscowione w jednym lub kilku miejscach, to ta osoba miała być ogłoszona nieczystą z punktu zapatrywania 3 Mojżeszowej 13 i 14 rozdziału i tym sposobem ta osoba byłaby figurą na nieczystego członka wielkiego grona, nie dlatego, że jej całe ciało jest białe od trądu, ale ponieważ miejscami mięso żywe było widoczne. W takim wypadku dwie rzeczy byłyby zamierzone. Po pierwsze, Bóg chciał zobrazować upadłość Adamową dotyczącej osoby. I, po drugie, On chciał zobrazować nieczystość wielkiego grona tej osoby. Zgodnie z tym we figurze i w pozafigurze kapłan miał ogłosić podejrzanego nieczystym z punktu widzenia tych dwóch rozdziałów, werset 15. Działalność z oczyszczonymi z trądu. W wersetach 16 i 17 jest mowa o sprawach uleczonych z trądu, ponieważ czasami trędowaci w Izraelu stali się czystymi, nie tylko w cudowny sposób, jak to się stało z Naamanem i wielu trędowatymi, których Chrystus uzdrowił, lecz także naturalnymi sposobami. W każdym razie uzdrowiony trędowaty, werset 16, miał się pokazać kapłanowi, który miał stwierdzić jego oczyszczenie i przyjąć go znowu do społeczności Izraela jako oczyszczonego z trądu, tak jak 3 Mojżeszowa rozdział 14 wersety od 1 do 32 pokazuje szczegółowo. Uzdrowienie trędowatego, który miał trąd z puchlizny, jest to określone w wersecie 16 słowami, jeśliby zaś zginęło mięso żywe, i obróciłoby się w białość. To figuruje fakt, że w niektórych wypadkach nieczystość wielkiego grona z powodu wielkiego grzechu może być i bywa oczyszczona, można opamiętać się, żałować za złe postępowanie, i złe charakterystyki mogą być i są oczyszczone. To jest przedstawione w sprawie kazirodzkiego brata korynckiego, 1 Koryntów rozdział 5 wersety 1 do 13, który, według 2 Koryntów rozdziału 2 wersetów od 5 do 10, opamiętał się i naprawił swój charakter, jeśliby zaś zginęło mięso żywe, i obróciłoby się w białość. Rozkaz, że on ma przyjść do kapłana, werset 16, figuruje fakt, że oczyszczony brat z wielkiego grona ma przyjść do pozafiguralnego kapłana do naszego Pana, jeżeli on przez swoje specjalne oko, usta i rękę ogłosił go, że jest w nieczystości wielkiego grona, czyniąc to przez swoje oko, usta i rękę, lub też ma przyjść do zboru, jeżeli zbór ogłosił, że on jest w nieczystości wielkiego grona, i ma naprawić sprawy z nim, lub ze zborem. Tak jak w figurze kapłan badał, widząc go, werset 17, tego, który twierdził, iż jest uleczony, ażeby stwierdzić czy on jest aktualnie czystym, ponieważ niektórzy trędowaci niewłaściwie przedstawili swój stan, ażeby się dostać z powrotem w społeczność z Izraelem. Tak też w pozafigurze badający kapłan musi zegzaminować tego brata z wielkiego grona, który wyznaje, że się opamiętał, ażeby stwierdzić czy on w rzeczywistości opamiętał się i żałuje, i czy zadośćuczynił. Niektórzy mogą twierdzić, że żałują, a niektórzy rzeczywiście tak uczynili, którzy się nie opamiętali i nie żałują. Przeto trzeba ostrożnie postąpić w tej sprawie, ponieważ zbyt wczesne ogłoszenie takiego czystym na pewno sprawi szkodę, już sprawiło szkodę. Ale jeżeli żal jest szczery, to żałującego powinno się przyjąć w braterską, lecz nie kapłańską, społeczność, jak to Paweł kazał w 2 liście do Koryntian rozdziale 2 wersetach od 5 do 10. To będzie wykazane szczegółowo w 3 Mojżeszowej rozdziale 14 wersetach od 1 do 32. O drugiej formie trądu, to jest, powstającego z wrzodu, Opis znajduje się w wersetach od 18 do 23. Widzimy, że ten wrzut się zagoił, werset 18, i że w nim powstał sadzel, to jest, drugi wrzut, werset 19. Rozumiemy, że w wersetach od 18 do 23 forma trądu, objawiająca się przez ponowny wrzut, reprezentuje samolubstwo, jako formę nieczystości wielkiego grona. Że samolubstwo jest formą nieczystości wielkiego grona, jest widoczne z kilku literalnych wersetów Pisma Świętego. List do Żydów, rozdział 2, werset 14 pokazuje nam, że ich człowieczeństwo nie pozostaje uśmiercone do samolubnych uczuć, ponieważ mówi o nich jako o tych, którzy dla bojaźni, ofiarniczej, śmierci po wszystek czas żywota podlegli byli niewoli. Przeto oni obawiają się osłabienia, boleści, niepopularności, i tak dalej, ofiarniczej śmierci do tego stopnia, że unikają jej w niewolniczej bojaźni, która ich trzyma w niewoli podczas całego ich życia. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 39 mówi nam, że ten, który znalazł swój żywot, po ofiarowaniu go na śmierć stara się go pozyskać, straci go. Ewangelia Mateusza, rozdział 16, werset 25 mówi nam, że kto by chciał zachować swoje, ofiarowane, życie, straci je. Ewangelia Łukasza, rozdział 14, werset 26 zapewnia nas, że ktokolwiek nie ma w nienawiści, nie zapiera się swego, ofiarowanego, żywota, nie może być uczniem Chrystusa. Werset 33 mówi nam, że ofiarowany, który by nie wyrzekł się wszystkich swoich ludzkich majątności, nie może być w maluczkim statku. Ewangelia Jana, rozdział 12, werset 25 zapewnia nas, że ten, kto by miłował, używał samolubnie swoje życie, straci je. Samolubne pożądliwości tak walczą przeciwko duszy, że powodują utratę korony temu, kto by się im oddał. 1 Piotra, rozdział 2, werset 11. A 1 Piotra, rozdział 1, werset 14 napomina nas, żebyśmy unikali przeszłych pożądliwości, samolubstwa, jako przeciwne świętobliwości. Także 1 Koryntów, rozdział 9, werset 27 pokazuje, że samolubstwo powoduje utratę korony. Te i wiele innych wersetów pokazują nam, że samolubstwo jest jedną formą nieczystości wielkiego grona. Na co jest figurą zagojenie się wrzodu i potem znowu okazanie się go? Gdyśmy się ofiarowali, to uśmierciliśmy naturalne, właściwe, ludzkie samolubstwo, ponieważ jednym z zarysów ofiarowania jest umarłość dla siebie. Takie stanie się umarłym dla siebie uleczyło pozafiguralny wrzód, lecz jeżeli ktoś znów wraca się do życia samolubnego, to pozafiguralny wrzód znowu powstaje jako symboliczny trąd. Rozwijanie się trądu w ponownym wrzodzie jest określone w wersecie 19, gdzie mówi o sadzelu białym, lub bliźnie białej zaczerwienionej. To reprezentuje samolubne uczucia, wywyższające się i chwytające za władzami samolubnych zachcianek, względem których ofiarowani mają pozostać umarłymi. W figurze i w pozafigurze on musi być pokazany badającemu kapłanowi, werset 19. Tak jak w figurze, tak i poza figurze kapłan musi obejrzeć tę zarazę, werset 20. Szczególnie w pozafigurze kapłan musi zwracać pilną uwagę na to. Lecz on musi patrzeć dalej niż samolubstwo popełnione, ponieważ ten, przez którego pozafiguralny Aaron egzaminuje tę sprawę, lub podkapłan, zbór, nie będąc w stanie poznać do jakiego stopnia samolubstwo wchodzi w to, musi szukać potwierdzających dowodów samolubnego życia, figurowane przez patrzenie kapłana za pewnymi rzeczami koło tego odnowionego wrzodu, to jest za głębokością jego i włosami pobielonymi. Te dwa szczegóły w figurze mają takie same pozafiguralne znaczenie, jakieśmy widzieli, iż miały w wersetach 3 i 10, to ostatnie odnosząc się do skażenia prawdy pańskiej, lub zarządzeń, to jest, do rewolucjonizmu, a pierwsze odnosi się do trwania w tym. Gdy kiedykolwiek ktoś prowadzi samolubne życie, unikając składania ofiar Panu, prawdzie i braciom, a ono jest połączone z jego ciągłym buntowaniem się przeciwko prawdzie i zarządzeniom pańskim, to egzaminujący kapłan może być pewny, że ma do czynienia z pozafiguralnym trędowatym. Przeto ma ogłosić go nieczystym od nieczystości wielkiego grona, tak jak w figurze, werset 20, figuralny kapłan osądził trędowatego za nieczystego, ponieważ w poprzednim wypadku jest to pozafiguralny trąd, który się wyłonił z uleczonego pozafiguralnego wrzodu, a w ostatnim wypadku jest to figuralny trąd, który wyłonił się z figuralnego zagojonego wrzodu. Warunki, werset 21, które w figurze nie wymagały wyroku nieczystości, są brak pobielonych włosów we wrzodzie i rana nie będąca głębszą niż skóra. Pozafiguralnie to znaczyłoby, że chociażby i tam było nieco samolubstwa obecnego, ponowny wrzód, ale jeżeli nie ma trwałego rewolucjonizmu obecnego, to wtedy nie ma się wydawać sądu, że dana osoba jest zarażona nieczystością wielkiego grona. Powód na to jest bardzo widoczny, ponieważ z samego samolubstwa nie możemy poznać, czy to jest sprawa zupełnie należąca do członkostwa w wielkim gronie, czy nie, ponieważ wszyscy członkowie maluczkiego statka, oprócz naszego Pana, byli pokalani mniej więcej samolubstwem i to bez utracenia swoich koron, gdyż aby utracić koronę, wymaga znacznego zawinienia i wzrostu w samolubstwie. Z tej przyczyny, po pierwsze, bez tych dwóch wymienionych wad towarzyszących samolubstwu nie możemy powiedzieć, kiedy to jest nieczystością wielkiego grona, i przeto nie jesteśmy zdolni ostatecznie wydać wyroku w tej sprawie. Przeto, po drugie, widzimy, że we wszystkich wypadkach podejrzenia o utratę korony, musi zawsze być obecny uporczywy rewolucjonizm przeciwko naukom i zarządzeniom pańskim. Z tego powodu, po trzecie, nie kładliśmy nacisku na grzech, samolubstwo i światowość, którym nie towarzyszył uporczywy rewolucjonizm, jako objawiający członkostwo we wielkim gronie. Po czwarte, kładliśmy nacisk na nie tylko wtedy, gdy uporczywy rewolucjonizm był połączony z nimi, a to tak było, ponieważ nie wiedzieliśmy w ten czas, że Pan używa nas w dawaniu nauk, które były poza figurą nauk figuralnych w tych rozdziałach, które teraz badamy. Gdy plama na wrzodzie była cośkolwiek czarną, werset 21, to osoba badana jako podejrzana miała być zamkniętą 7 dni. Ta ciemna barwa wrzodu reprezentuje, że w tym samolubstwie jest stan taki pod obserwacją, który sprawia obawę, że dotycząca osoba możliwie jest pozafiguralnie trędowatą, przeto musi być ograniczona według tego, jak okoliczności wymagają. Te 7 dni reprezentują dostateczny czas na rozwinięcie się dotyczącej sprawy. Kapłan, który bada, ma przeto nadal trzymać daną osobę pod obserwacją i ograniczyć ją, dopóki jej sprawa nie otrzyma dostatecznej ilości czasu na rozwinięcie się. Jeżeli po figuralnych 7 dniach biała plama we wrzodzie rozszerzyła się bardzo, werset 22, to kapłan miał osądzić ją za trędowatą, ponieważ takie rozszerzenie się znaczy, że ten trąd jest głębszy niż skóra, i że pobielił włosy. Tak też w pozafigurze, Jeżeli pod dalszą obserwacją badającego kapłana taki rewolucjonizm przeciwko naukom i zarządzeniom pańskim objawi się, to pozafiguralny kapłan ma ogłosić tego, którego bada, że ma nieczystość wielkiego grona. Werset 22. Lecz jeżeli podczas okresu obserwacyjnego ta biała plama nie rozszerzyła się, a więc nie stała się głębszą niż skóra, lub nie pobieliła włosów, werset 23, to badający kapłan miał ogłosić daną osobę czystą. W pozafigurze, jeżeli samolubstwo po pewnym okresie obserwacji nie objawia takiego powiększenia, które by spowodowało uporczywy rewolucjonizm przeciwko prawdzie i jej zarządzeniom, to ów brat lub siostra pod obserwacją ma być uważana jako nie mająca nieczystości wielkiego grona. W figurze taki wrzut miał być uważany za zapalony, lecz nie jako wrzut trądu. W pozafigurze ta sprawa ma być uważana jako forma samolubstwa, która nie powoduje utraty korony. Światowość jako nieczystość wielkiego grona. Trzecia forma trądu jest nam przedstawiona w wersetach od 24 do 28, jako sparzelina od ognia. Rozumiemy, że w tych wierszach światowość, jako forma nieczystości wielkiego grona, jest zobrazowana. Że światowość jest także formą nieczystości wielkiego grona, literalne wersety Pisma Świętego o tym uczą. Przytoczymy niektóre z nich na dowód tego, które także potwierdzą naszą myśl, że te cztery formy nieczystości wielkiego grona są podane w III Mojżeszowej rozdziałach 13 i 14, o ile się tyczy pozafiguralnego trądu w osobach. To jest udowodnione przez Ewangelię Mateusza rozdział 13 werset 22. Ta czworaka ziemia, czyli rola. Ewangelia Mateusza rozdział 13 wersety od 3 do 8 i od 18 do 23 reprezentuje stan serca czterech klas, które słyszą Słowo Boże, obłudnicy, wersety 4 i 19, tymczasowo usprawiedliwieni, wersety 5, 20 i 21, wielkie grono, wersety 7 i 22, i maluczkie stadko, wersety 8 i 23. Proszę zauważyć, co jest mówione w wersecie 22 o światowości jako charakterystyce wielkiego grona, pieczołowitości świata tego i omamieniu bogactw. Ewangelia Marka rozdział 4 werset 19 dodaje, pożądliwości innych rzeczy. A Ewangelia Łukasza rozdział 8 werset 14 dodaje, rozkoszy żywota. Wszystkie te cztery szczegóły są światowością, jako charakterystyką nieczystości wielkiego grona. Ewangelia Łukasza rozdział 21 werset 34 wymienia następujące formy światowości, obżarstwo, opilstwo i pieczołowanie o ten żywot, jako charakterystyki utracjuszy koron, szczególnie tych z nich, którzy są głupimi pannami. List Jakuba rozdział 4 werset 4 wykazuje nam, że światowość czyni z symbolicznych panien symboliczne cudzołożnice, członków wielkiego grona. Te wersety wystarczą na dowód, że światowość jest formą nieczystości wielkiego grona. Przeto rozumiemy, że ona jako taka jest zobrazowana w wersetach od 24 do 28. Oczywiście światowość w nowym stworzeniu jest parzącym ogniem, zapaleniem wrzodu, werset 24. Ona często objawia rozmyślność, zgojona sparzelina zaczerwieniała. Rzeczywiście ten pozafiguralny wrzód często ma białą plamę, nieco zaczerwienioną, lub białą, które to barwy dowodzą, daną osobę być podejrzaną o trąd, to jest objawia nieczystość wielkiego grona. W figurze taka sprawa musiała być przedstawiona kapłanowi do zbadania, werset 25. Przeto taki stopień światowości w nowym stworzeniu, który słusznie wzbudza w prawdziwym kapłanie obawę, że ten, który ją posiada, może być w wielkim gronie, musi być dany pod uwagę poza figuralnemu kapłanowi, który musi ją dokładnie zbadać. Jeżeli on znajdzie w niej pozafiguralne włosy pobielałe, werset 25, rewolucjonizm przeciwko prawdzie pańskiej i zarządzeniom, i jeżeli znajdzie w niej zawziętość głębszą niż skóra, werset 25, to ma go ogłosić, werset 25, nieczystym od nieczystości wielkiego grona, ponieważ on ma nieomylne znaki członkostwa wielkiego grona. Poza figuralnego trądu, werset 25. Tak więc kapłan osądził sprawę. Werset 26 nasuwa myśl, żeby być ostrożnym w figuralnej i w pozafiguralnej egzaminacji. Taka ostrożność w tej i w innych formach, figuralnie i pozafiguralnie, jest potrzebna w sprawiedliwości i miłości. Ponieważ w figurze niewłaściwe osądzenie nieczystego stałoby się niebezpieczeństwem dla drugich, a sprawiedliwość i miłość zabrania tego, a niewłaściwe osądzenie czystego sprawiłoby mu wielkie trudności i cierpienia, odcinając go od społeczności i towarzystwa innych Izraelitów, którzy nie mieli trądu i skazałoby go do obcowania z trędowatymi tylko. W pozafigurze przedstawienie brata wielkiego grona jako brata maluczkiego statka sprawiłoby niebezpieczeństwo braciom z maluczkiego statka w tym, że byliby wystawieni na bezbożną zarazę grzechu, samolubstwa, światowości i błędu, a obejście się z bratem z maluczkiego statka jako z członkiem wielkiego grona odcięłoby go od społeczności jego klasy i potępiłoby go na zarażenie się od nieoczyszczonych członków wielkiego grona. Rozumie się, tak sprawiedliwość, jak i miłość zabrania tego. Przeto we wszystkich wypadkach przedstawionych nam w tych dwóch rozdziałach widzimy napomnienie do wielkiej ostrożności. Ażeby uczynić akuratną diagnozę spraw przedstawionych do zbadania. Tak jak w tych innych wypadkach dotąd badanych, gdzie charakterystyki, dające pewność nie były obecne, włosy pobielałe i blizna głębsza niż skóra, sąd miał być odłożony, werset 26, tak też w pozafigurze, gdzie nie ma uporczywego rewolucjonizmu, sąd musi być odłożony. Jeżeli w figurze owa blizna nieco naczerniała, werset 26, wtedy osoba podejrzana o trąd musiała być zamknięta przez 7 dni. Podobnież i w pozafigurze, jeżeli jest dobry powód na obawę, że dotycząca światowość spowodowała utratę korony, wtedy owego brata ma się powstrzymać przez stawianie mu przeszkód w jego światowości. Przez okazywanie mu mniej serdeczności, i tak dalej, przez tych, którzy mają dobry powód obawiać się, że coś jest źle z tym bratem. Jeżeli, tak jak w figurze, później okazałoby się, po tych wystawionych mu przeszkodach, że on jest uporczywym rewolucjonistą przeciw słowu i zarządzeniom pańskim, jeśli by się bardziej szerzyła po skórze, werset 27. To pozafiguralny kapłan ma ogłosić go, że jest zarażonym nieczystością wielkiego grona. Lecz jeżeli taki rewolucjonizm się nie okaże, jeśli ta blizna biała zostaje na swym miejscu, przeto włosy nie pobielały, a zło nie idzie głębiej niż skóra, werset 28, pomimo jawnej światowości, ale się zaczernia, werset 28. Pozafiguralny kapłan ogłosi go za czystego, to jest za nie mającego zarazy nieczystości wielkiego grona, gdyż kapłani także okazują mniej lub więcej światowości, bo blizna, zapaleniem, sparzelin jest, werset 28. Dotąd badaliśmy trzy formy trądu osoby, figurę i pozafigurę. Przystępujemy w wersetach od 29 do 44 do badania czwartej formy trądu głowy, figurującej błąd w nauce i zarządzeniu. Tak jak w wypadku z tymi trzema formami nieczystości wielkiego grona, tak i teraz znowu zacytujemy literalne wersety, na dowód, że taki błąd jest znakiem nieczystości wielkiego grona. Możliwie klasycznym wersetem na ten przedmiot jest 1 Tymoteusza rozdział 1 wersety 19 i 20, w którym jest mowa o niektórych, co szkodę uczestnictwa w wysokim powołaniu ponieśli przez odrzucenie wiary, szczególnie odnośnie zmartwychwstania, 2 Tymoteusza rozdział 2 wersety 17 i 18, za co, między innymi, Hymeneus i Aleksander byli oddani Azazelowi, jako zarażeni nieczystością wielkiego grona. Psalm 107 wersety 10 i 11, któryśmy często zacytowali w tych kolumnach na ten punkt, pokazuje, że niektórzy zostali uwięzieni, zamknięci, w symbolicznej jaskini, ciemnościach, rewolucjonizmu przeciw prawdzie i zarządzeniom pańskim. Jakuba rozdział 5 wersety 19 i 20 wskazuje, że utracjusze koron błądzą od prawdy. Z tego widzimy, że błąd jest jedną z form nieczystości wielkiego grona. Symbolizm trądu na głowie, we włosach, lub na brodzie, werset 29, jest bardzo pouczający, gdyż włosy szczególnie reprezentują prawdę, jak również jej zarządzenia. W tym całym opisie prawie zawsze zarażenie jest przedstawione jako będące we włosach, lub tam, gdzie normalnie są włosy. Ta forma trądu jest nazwana zmazą. Wersety 30 i 31. Ktoś, mający zmazę, musi w figurze i w pozafigurze być badany przez kapłana. Jeżeli nie była głębsza niż skóra i miała włos pożółkły, nie pobielały, ponieważ lata zwykle czynią włosy białe, to była zarazą trądu w figurze, przedstawiająca uporczywie trzymany błąd w pozafigurze, i ma się z nią obejść w figurze i w pozafigurze tak, jak z podobnymi znakami w tych trzech innych formach trądu w figurze i w pozafigurze, jak to było pokazane powyżej. Ciąg dalszy nastąpi. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1938 roku, na stronach od 24 do 32.